Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Na naszej kanapie z gwiazdami dzisiaj Andrzej Korzyński, jeden z najważniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, ale też muzyki znanej z radia. Wielu piosenek pop, o których za moment będziemy rozmawiać. Od 18 kwietnia roku 22 niestety pana Andrzeja z nami już nie ma. Nasza rozmowa przeprowadzona była w marcu roku 2020, kiedy to świętował 80. urodziny. Niezwykle mi miło i nam wszystkim tutaj w Radiu Poznań, że możemy z panem porozmawiać w tym szczególnym tygodniu, bo razem z panem, można powiedzieć, świętujemy 80. pana urodziny. Tak się złożyło.
Dla mnie to jest rzeczywiście zaskoczenie i ja już boję się, co będzie dalej.
Jak pan myśli, skąd w ogóle w pana głowie się te wszystkie melodie zaczęły brać i jak to się zaczęło tak naprawdę?
No wie pan, to moim zdaniem jest jakiś palec Boży, że akurat to u mnie dobrze się jakoś... No w każdym razie nie narzekam na brak jakiejś melodyki w swoich utworach i jestem raczej właśnie melodystą. Może dlatego te utwory tak długo żyją, ponieważ ludzie, prawdę mówiąc, lubią posłuchać melodyjnej muzyki. No to tym rapem to się chyba nie nasycimy do tego stopnia, żebyśmy odłożyli na bok normalną muzykę symfoniczną czy elektroniczną, ale jednak opartą na melodyce. Rytm okej, w porządku, to wystarczy zapętlić na jakimś syntezatorze trochę bębnów, 4 takty i możemy być już kompozytorami, możemy do tego dołożyć, prawda, trochę jakiegoś jeszcze swojego talentu, czy też teksty recytować na tym tle. Ale to moim zdaniem to jeszcze nie jest muzyka.
No właśnie, u pana to było na początku tak, że uczył się pan kompozycji, prawda? Studiował pan w kierunku muzyki klasycznej, ale dotarłem do informacji, że potem troszeczkę to u pana zaburzył niejaki Ray Charles. Czy to pan potwierdza?
No, ja go osobiście wtedy nie znałem, więc trudno, żeby mnie... Ale byłem pod wrażeniem. No, wie pan, żyliśmy w kraju, w którym nie mieliśmy specjalnie kontaktów z kulturą, z tą pop music, jaka była wtedy, czy no troszeczkę jazzu uprawiali polscy muzycy. Ale jak się pojawił właśnie Ray Charles, a też rock and roll, prawda, to nastąpiła jakaś generalna zmiana tutaj w oczekiwaniach, w umysłach ludzi, a szczególnie młodzieży, no bo to było pasjonujące, to było coś nowego. W ogóle jakby świat się otworzył w ten sposób. Ja nie zapomnę jakiegoś powiedzenia któregoś z polityków, że dżinsy i rock and roll zmieniają absolutnie umysły ludzkie, czyli należy to zabronić, żeby socjalizm trwał wiecznie, a jak się wpuści dżinsy i rock and roll, no to już jest koniec. No coś takiego nastąpiło w Polsce w latach 60. Udało nam się z paroma kolegami, Mateuszem Święcickim, Witkiem Pogranicznym, w Polskim Radio stworzyć studio Rytm. I prawdę mówiąc, to się od tego zaczęło. Nagrywaliśmy wszystkie wartościowe i może mniej wartościowe zespoły, tak zwane big beatowe. Ale dlaczego to się nazywało big beat? Żeby też nie drażnić nazwą rock and roll naszych władz. A big beat, no to jakoś im przechodziło. Ja jeszcze wymyśliłem coś takiego, że mówiłem, że jest to proletariacka muzyka, w związku z tym ona nikomu nie zagraża. No, to jest fajna proletariacka muzyka. No. Więc używaliśmy różnych takich, powiedzmy sobie, wykrętów, żeby wedrzeć się, prawda, do radia, bo piosenka, jak wiemy, w ogóle muzyka, w dzisiejszych czasach bez radia nie istnieje. Mhm. Radio jest głównym nadawcą, sponsorem. No, może sponsor to za duże słowo, ale w każdym razie w radiu muzyka nabiera dopiero rumieńców, kształtu. I jeżeli radio czegoś nie nadaje, to po prostu tego nie ma.
Gdybyśmy się tak zatrzymali trochę przy tym studiu Rytm, często słyszę od rodziców albo ich starszych nawet braci, że był taki moment, kiedy właśnie ten rock and roll się pojawił. Beatlesi też wtedy wchodzący, to była taka muzyka głośna, jak w dzisiejszych czasach ktoś postrzega heavy metal na przykład. Czy rzeczywiście to było aż takie uderzenie dla waszych uszu?
No to była zmiana stylistyki w ogóle, bo przecież wiemy, że panowała powszechnie raczej kultura, powiedzmy sobie, muzyki z lat 30., czyli tango, foxtrot, szczególnie jeśli dotyczy to muzyki tanecznej, przy której ludzie się bawili. Mhm. Bo jednak muzyka wypełnia akurat bardzo tą przestrzeń. No ludzie, jak się bawią, to tańczą, no teraz to disco polo, prawda, zdominowało wszystkich. Troszkę jest to też zasługa telewizji i nie wiem, czy radia, ale na pewno telewizji, że to zostało jakby nagłośnione, no być może troszeczkę uszlachetnione, ale w każdym razie jest to nowy żywioł. Wtedy tym żywiołem był polski big beat. Cała polska młodzież śpiewa polskie piosenki. To było takie hasło pana Walickiego, redaktora z Głosu Wybrzeża, który też zresztą wymyślił nazwę Big Beat, po to, żeby nie drażnić, jak mówię, polityków. I to się rozprzestrzeniło w sposób nieprawdopodobny. No to jest to taki ogień, jakby ktoś benzynę podpalił. Błyskawicznie się to... Wszędzie powstawały te zespoły. Dzięki studiu Rytm wyłowiono naprawdę bardzo wartościowe wykonawców, zespoły grające, ale także kompozytorów młodych. Powstało bardzo dużo piosenek, które natychmiast opanowały wszystkie listy przebojów i ludzie zakochali się w tej muzyce. Pamiętam, że wtedy były czasy pocztówek dźwiękowych i na tych pocztówkach można było nagrać, prawda, jakiś tekst do swojej ukochanej albo do rodziców i załączyć piosenkę. No, to było nacinane na takiej zafoliowanej pocztówce z kwiatkiem czy tam z jakimś widoczkiem. I to było nieprawdopodobnie popularne. Pamiętam, że facet, który Szczepanika nagrywał regularnie, to mówił, że 100 tysięcy takich pocztówek to on sprzedaje w ciągu niespełna miesiąca. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że to była ogromna popularność i w gruncie rzeczy te pocztówki też lansowały tą muzykę. No i tak się zaczęło, ale w 1973 roku tutaj prezesem został Maciej Szczepański. Jemu się nie bardzo polski big beat podobał. Jemu się bardziej może podobała ABBA albo jakieś tam zachodnie zespoły. Mhm. I nastąpiła generalnie zmiana. Studio Rytm zostało rozwiązane. Wszystkie te utwory, ich było ponad 1000, zostały aresztowane w ten sposób, że je sznurkami powiązali i wrzucili do piwnicy. I w zasadzie one zginęły tam. Mhm. Tylko, że jak byliśmy troszkę przewidujący i część tych przynajmniej takich najbardziej popularnych utworów mieliśmy zarchiwizowanych w Radiu dla Zagranicy i w programie trzecim. I one przetrwały. Także w latach 90. wróciła moda, dinozaury i tak dalej. Nawet pamiętam, Gazeta Wyborcza mówiła, że świetna polska moda na lata 60., 70. Mhm. To były wszystko nasze nagrania. Myśmy nagrali wszystkie wtedy zespoły, jakie się pojawiły w Polsce, a niektóre dzięki studiu Rytm, na przykład tacy Trubadurzy, którzy byli w ogóle nieznanym zespołem z Łodzi, z Krawczykiem jako ich sztandarowym piosenkarzem, zyskały dopiero popularność dzięki studiu Rytm. Mhm. I jeszcze raz mówię, potęga radia jest nieprawdopodobna.
Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Wspomniał pan trubadurów. Właśnie to jest druga połowa lat 60., kiedy zaczynają się pojawiać piosenki, które pan skomponował, no i do dzisiaj dużą część nich znamy. My tutaj w Radiu Poznań gramy jeszcze więcej tego wszystkiego, bo nawet sięgamy po Czerwono-Czarnych, po Wiślanie 69, takie formacje, no oczywiście Czesława Niemena, także pana Szczepanika.
Zespoły przychodziły już przygotowane z własnym repertuarem. I myśmy nie ingerowali w ich, że tak powiem, materiał który oni chcieli nagrać. Dawaliśmy im 6 godzin studia. Oni wchodzili ze swoimi piosenkami. Muszę powiedzieć, że byli na tyle przytomni, że się sami kontrolowali, żeby nie śpiewać jakiś piosenek przeciwko komuś, tylko śpiewali piosenki o miłości albo o przyrodzie. No nie wiem. W każdym razie tematyka wiadomo, że była
bezpieczna.
Niedrażniąca i bezpieczna. Zwykle nagrywali 3-4 utwory, po czym razem wspólnie wybieraliśmy ten jeden, który szedł na antenę. I dewizą naszą było wczoraj studio, dziś na antenie. No czegoś takiego nie było nigdy w polskim radio, nawet chyba dzisiaj nie ma czegoś takiego. To wchodziło na listę przebojów, jeżeli utwór takich właśnie Czerwono-Czarnych czy Cześka Niemena zyskiwał dużo, bo ludzie głosowali, dużo głosów, to on się utrzymywał do 3 miesięcy, bywało na pierwszym miejscu i musieliśmy wymieniać, ponieważ ludzie przyzwyczajają się do swoich ulubionych piosenek i w ten sposób taka piosenka by siedziała na liście chyba z rok albo może dłużej. Więc trzeba było tą listę wymieniać mniej więcej co 3 miesiące. Taka była procedura. Ja jako szef byłem oczywiście bardzo często indagowany przez tego, bo sądzili, że jak moją piosenkę nagrają, to może ona będzie lepiej prezentowana na antenie. Ja unikałem tego. No, zdarzało się od czasu do czasu, że no, ulegałem prośbom i na przykład z Cześkiem Niemenem ja bym mógł nagrać o wiele więcej piosenek. Nagrałem tylko jedną, Domek bez adresu. Szczepanika to ja w ogóle odkryłem. W Lublinie to był student śpiewający na jakimś festiwalu i zaproponowałem mu wtedy żółte kalendarze. Nikt nie spodziewał się, a to jeszcze było, żółte kalendarze były nagrane jeszcze przed powstaniem studia Rytm. Ja wtedy pracowałem w radio w studenckim magazynie muzycznym. To był taki program raz na miesiąc, 30 minut pod auspicjami Rady Naczelnej ZSP. Ja tam byłem od muzyki, ponieważ ta reszta moich, że tak powiem, redaktorów współpracujących z ZSP, to oni się może na muzyce niespecjalnie znali. I nagrywaliśmy wtedy hybrydy w stodole. Bardzo dużo było utalentowanych młodych ludzi i warto było ich pokazać. Nie powiem, że te nagrania niespecjalnie się podobały redakcji muzycznej, tej, prawda, która zbierała się co jakiś czas i pianista przegrywał fortepianówki i 16 osób w komisji decydowało, czy głównie zajmowali się tekstami, czy ten tekst przejdzie, czy nie przejdzie. No, to rodzaj cenzury. I pamiętam, że przegrywał to Piotrek Figiel jeszcze, już nieżyjący, bardzo zdolny, utalentowany pianista. I wybierano piosenkę, następnie przydzielano tą piosenkę jakiemuś już znanemu piosenkarzowi, tam Santor, Połomski czy ktoś inny. To nie była dobra ścieżka, no ale tak załatwiano sprawę. U nas było inaczej. Zespół przychodził, wchodził do studia z gotowym materiałem, tak jak powiedziałem, i grali swoje 3-4 utwory i następnego dnia one już były na antenie. Myśmy nie mieli dużo tej anteny, bo to było raptem 15 minut codziennie, więc wystarczyło puścić 4 utwory. Potem dano nam jeszcze 15 minut więcej, więc w ramach popołudnia z młodością działało studio Rytm i to te pół godziny muzyki nagrywanej w studio Rytm pojawiało się na antenie. Tak to wyglądało. A jak mówię, ja unikałem raczej, żeby obdarowywać swoją twórczością jakieś zespoły czy wokalistów. Raz tylko namówiłem Gąsowskiego, żeby zaśpiewał piosenkę mojego profesora ze średniej szkoły muzycznej Wzgórza nad Soliną. Mhm. On strasznie się krzywił, mówi, to nie jest nasz styl, co nam tutaj proponujesz. No ale w końcu nagrali tą piosenkę i okazało się, że to był jego jeden z największych sukcesów. I jeszcze został człowiekiem, obywatelem miasta Solina, honorowym. Także krzywdy nie miał.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Chciałbym na chwilę się zatrzymać przy współpracy właśnie z panem Szczepanikiem, bo z jednej strony to była też współpraca koncertowa, a z drugiej strony pan wspomina czasem, że mimo tej popularności tej piosenki, to ona się nie przekładała, dwóch piosenek jakoś nie przekładała na jakiś taki, bym powiedział, ekonomiczny sukces, ponieważ większość to piracko została właśnie na tych pocztówkach rozprowadzona, a polskie nagrania nie chciały tego wydawać. To aż nieprawdopodobne.
No, uratował nas wydawca, to taka czwórka została wydana, ale to nie były polskie nagrania, to była chyba Ton Pressu nie było. Ja już nie pamiętam nazwy. I ta czwórka rozeszła się rzeczywiście w ogromnej ilości. To było około 500 tysięcy sprzedanych płyt. I ta czwórka zadecydowała, że polskie nagrania jednak zauważyły, że to jest potencjał, ten Szczepanik, i warto longplay wydać. I dopiero po jakichś dwóch latach pojawiła się ta płyta. Na okładce był Piotr z fajką w zębach. Nie wiem, czy pan pamięta.
Słynne zdjęcie.
Tak. I wszyscy, to też była ciekawostka właśnie, że młody człowiek pali fajkę. Głównie się zawsze interesowano takim marginesem, a nie treścią. Moich piosenek tam było kilka, ale też na tej płycie pojawiło się kilka fajnych przebojów, mianowicie Kormorany, Woja Wojciechowskiego. No ja oczywiście dobierałem do tej płyty te nagrania. Wojtek Piętowski napisał Nigdy Więcej. Była też piosenka takiego kompozytora, artysty z Krakowa. To zadecydowało o popularności dopiero takiej już, jak to się mówi, na 100% Piotrka Szczepanika. A Żółte Kalendarze, które myśmy nagrali w 64 roku, wtedy miałem ten zespół Richard Car 64. Mhm. I z tym zespołem Żółte Kalendarze zostały nagrane. Redakcja muzyczna, o dziwo, wpuściła ten numer do radiowej listy przebojów. To była piosenka miesiąca. Wtedy co miesiąc taka pula się pojawiała, ludzie głosowali. No i o dziwo, Żółte Kalendarze wygrały. No to już wielki sukces był. Ale jak potem piosenka stała się piosenką roku i wygrała, po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Ani Piotr Szczepanik. I to był rzeczywiście wielki sukces. O, Veriton. Przypomniałem sobie,
to
była firma, wydawnictwo płytowe Veriton. I Veriton właśnie wtedy nagrał, to była piosenka roku, wypuścił tą czwórkę właśnie z Żółtymi Kalendarzami. No i prawdę mówiąc, od tego się zaczęło.
Na początku lat 70. pozwolę sobie przeskoczyć na chwilę do takiego zestawu wykonawców, bo to aż zbieg okoliczności z naszego też punktu widzenia, z punktu widzenia Radia Poznań, bo z moich obserwacji wynika, no, że właściwie nikt już po nagrania tych wykonawców nie sięga, a przeglądając pana dyskografię, znalazłem kilka utworów, które pan napisał dla tak, grupy ABC, dla duetu Andrzej Eliza, dla grupy Test, dla No To Co i dla Wojtka Skowrońskiego, czyli taka piątka naprawdę u nas bardzo obecnych na antenie wykonawców, którzy jednak w takiej szerokiej świadomości już przestali gdzieś funkcjonować. A czy pan wtedy z nimi je tworzył, te utwory, czy w ogóle z tymi ludźmi się spotykał, czy oni dostawali te piosenki bez kontaktu takiego osobistego?
Nie, no myśmy mieli kontakt z tymi zespołami, bo po prostu oni przychodzili do redakcji, przychodzili do studia, więc siłą rzeczy ja tych wszystkich ludzi poznałem i mieliśmy taki kontakt osobisty. Skowrońskiego bardzo lubiłem, ponieważ to był nie tylko świetny wokalista, ale też znakomity pianista. Nie wiem, czy państwo wiecie, że paru muzyków miało pecha i wykruszyli się, ponieważ albo ulegli wypadkom. Nawet był jeden z muzyków, nie powiem teraz nazwiska, który rąbiąc drzewo obciął sobie palce. No ale to zdarzają się w wojsku raczej takie historie, a nie wśród muzyków, czy też także naprawdę. To przy okazji mówię, proszę uważać na palce i na ręce, jeżeli ludzie grają wspaniale, uczą się latami, a potem następuje jakiś taki wypadek. Ale to, jak mówię, to jest dygresja i wracamy do
Pan Skowroński, rozumiem, że zdobył wasze uznanie swoimi możliwościami przy fortepianie.
Tak. Nie, on akurat palców nie stracił. To był inny, bardzo zdolny muzyk.
Panie Andrzeju, przejdźmy do świata filmów w takim razie, jeśli pan pozwoli. Zanim wrócimy do muzyki, ale już bardziej syntezatorowej, ale to pozwoli pan, że chwilę później. Albo może to się zdarzy jednocześnie, bo to trochę się tutaj łączy. Jak pan pamięta te czasy, kiedy był pan, można powiedzieć, nadwornym kompozytorem Andrzeja Wajdy i Andrzeja Żuławskiego?
No, uważam, że jakąś szansę los mi dał. Już zaczęło się od tego, że siedziałem na jednej ławce z Andrzejem Żuławskim w szkole od piątej klasy, czyli byliśmy dziećmi. Potem się przyjaźniliśmy. Ja bardzo dużo zawdzięczam Andrzejowi Żuławskiemu, między innymi chociażby to, że on, kiedy wyjechał do Paryża i skończył IDEK i tam zaczął pracować, to ściągnął mnie i ja pisałem muzykę do amerykańskich filmów w produkcji 20th Century Fox i Warner Brothers w 1968-1969 roku. Więc to mi jakąś nobilitację taką dało, że jak wróciłem tutaj, to Wajda się mną zajął. Pierwszy od razu Rybkowski zrobił ze mną film W niebo wstąpienie. No i najpoważniejsi, najwięksi reżyserzy zaczęli ze mną współpracować. Agent numer 1 Kuźmińskiego, potem Andrzej Wajda jeszcze realizował Brzezinę, Polowanie na muchy. No i rzeczywiście dużo tych filmów było, ale nie zapominajmy też o Sylwestrze Chęcińskim, który miał najwspanialsze komedie, które do tej pory rozśmieszają ludzi. Do pierwszej Killer pisał, a do drugiej od tej chłopskiej
Nie ma mocnych.
I Kochaj albo rzuć, to już ja pisałem muzykę. A potem był jeszcze Wielki Szu. Także to też jest pewnego rodzaju monument w moim życiu. Tych filmów bardzo dużo było. No jak się doliczyli, to ze 150. Też ogromną ilość napisałem dla Defy, w Defie pracując, w NRD. Tam mnie odkrył taki reżyser Celino Blywajs, ściągnął mnie i ja do 15 filmów w Defie napisałem, pracując z różnymi reżyserami, ale najwięcej z Blywajsem. I rzeczywiście sporo takiej muzyki też napisałem do filmów zachodnio-niemieckich. Mhm. Więc taki serial Anna Maria idzie własną drogą, no to było około 40 odcinków. Potem słynny Bergdoktor, czyli doktor z alpejskiej wioski. No, to mnie troszkę finansowo ustawiło, bo rzeczywiście Niemcy inaczej płacili niż nasi krajowi.
No i w ogóle często pan wspomina, że też się inaczej tam pracowało zupełnie. Chciał pan orkiestrę, to dostało pan orkiestrę.
Tak, to już nie będę wspominał. Od razu dawali pieniądze na nagrania, na orkiestrę i można było swobodnie dysponować, jeżeli się chciało wziąć 30 kilku muzyków, to proszę bardzo. No, w kraju musiałem oszczędzać, to znaczy zamiast 12 skrzypków, no to musiałem wziąć na przykład 8, a czasami bywało, że czterech i multiplikowałem ich dopiero na wielośladzie. O, no to takie były normalne, jak mówię, taki był system pracy.
Teraz sobie tej czołówki chociażby człowieka z marmuru nie wyobrażamy bez pana dźwięków, pana melodii i pana tutaj, to trzeba powiedzieć po raz pierwszy wyraźnie, bez pana brzmienia, które też musiało pewnie zaskoczyć wielu słuchaczy w Polsce, że to w ogóle w Polsce powstało, bo takie funkowe klimaty gdzieś z Ameryki, z Ameryką raczej się kojarzącą, a tu proszę, Arp Life Andrzeja Korzyńskiego.
Tak, ten zespół zorganizowałem w 1974 roku. Pojawił się pierwszy syntezator monofoniczny Mini Moog, który został wykorzystany w zespole. Wcześniej oczywiście nagrywałem muzykę taką quasi elektroniczną, tylko że były gitary zazwyczaj, no może organy Hammonda, piano Fender. One nadawały troszkę takiego brzmienia innego. I często łączyłem to na przykład w filmach Andrzeja Żułaskiego, Diabeł, trzecia część nocy, łączyłem to z orkiestrą symfoniczną i koloryt dawały te brzmienia. No wiemy, że to są instrumenty, które naprawdę można wykorzystać w bardzo różny sposób. A ponieważ jeszcze bawiliśmy się w takie studio eksperymentalne, to znaczy bawiliśmy się taśmą, zwalnialiśmy ją, przyspieszaliśmy i wiadomo było, że gitara puszczona od tyłu w zwolnionym tempie, no brzmi monstrualnie, fantastycznie. To były takie dźwięki grobowe na przykład w trzeciej części nocy, że wszyscy myśleli, że myśmy korzystali ze studia eksperymentalnego tutaj w Polskim Radio, ale to było zrobione dosyć po amatorsku jednak. No taka damaszna robota, jak to się mówi.
Ale wrażenie robiło
ale,
to.
Ale brzmiało fantastycznie. Brzmiało. Też zwalnialiśmy taśmę, nagrywając wokal, więc ten wokal też brzmiał inaczej, no tak jakby mnisi tybetańscy śpiewali. No, Andrzej Żułaski zresztą był reżyserem, który uwielbiał, żeby wszystko było inaczej niż jest gdzie indziej. I zawsze mi mówił, słuchaj, musisz taką muzykę napisać, jakiej nie ma. No to ja mówię, będę się starał, ale to jest dosyć trudno. I rzeczywiście z nim się współpracowało fantastycznie, bo on też był, no może nie też, ale był lekki wariat i facet miał pomysłów, ogromną ilość i przyjemnie było uczestniczyć właśnie w tych poszukiwaniach, transformacjach dźwięku i tak dalej. Andrzej Wajda był innym człowiekiem, ale równie fascynującym. Przede wszystkim był bardziej może poukładany, to znaczy z nim spokojnie można było ustalić, jaka muzyka, co i jak. I zwykle Andrzej Wajda dawał mi wolną rękę, także mogłem sobie robić co chcę. No, on potem przesłuchiwał. I właśnie jak mu pokazałem Baby Bump, czyli nagranie Arp Life'u, bo wydawało mi się, ja zawsze intuicją się kierowałem, wydawało mi się, że to będzie pasowało na czołówkę do filmu Człowiek z marmuru, to jak on podłożył i usłyszał, okazało się, że jeszcze fajne synchrony takie przypadkowe wypadły, to mówi, słuchaj, to świetne, zrób mi taką muzykę do całego filmu, a oczywiście piosenki z lat 50. weźmiemy z archiwum radia. No i tak się stało.
I serce przyspieszało razem z akcją i z muzyką.
Ja właśnie wykryłem, że reżyserzy, kręcąc pewne sceny, to kręcą w rytm pulsu własnego. I jeżeli muzyka była nagrana też w tym rytmie, to znaczy ten puls był, ileś tam uderzeń, prawda, na minutę, no zwykle 72, powiedzmy sobie, to tą muzykę można było, prawdę mówiąc, przenieść i wsadzić w każde inne miejsce filmu, i ona zawsze synchronizowała, pasowała w rytmie. No oczywiście jak były sceny pogoni, czy też jakieś żywiołowe sceny, akcja i tak dalej, no to już jest inne tempo bicia serca, nazwijmy to, ale reżyser też w innym tempie to kręci. Czyli się bardziej jest bardziej podniecony, serce bije mu szybciej i wtedy można spokojnie też przyspieszyć, prawda, tempo muzyki. Nie żartuję teraz, ale coś w tym jest, że jednak ludzie bardzo dużo rzeczy robią zgodnie ze swoim pulsem.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Tak sobie teraz pomyślałem, że dzięki temu, że pan Żuławski namawiał wręcz pana do tworzenia muzyki oryginalnej, niespotykanej i do eksperymentowania, to trochę panu pomógł właśnie w przejściu do historii naszego kraju i historii pionierów polskiej elektroniki de facto, bo to była połowa lat 70. Tak się mówi przeważnie, że w tamtych czasach to Muga to miał tylko w Polsce Niemen, może jeszcze Skrzek z SBB. Pan był w tej, można powiedzieć, pierwszej trójce takiej przed wszystkimi.
No dla ścisłości to powiem, że Mini Mug był po prostu w polskim radio. Także można było z tego skorzystać przy nagraniach, a myśmy mieli ARPA. A to już był nie monofoniczny, tylko polifoniczny syntezator, dający o wiele większe możliwości. I ja go wykorzystywałem jako pewnego rodzaju wzbogacenie smyczków, że akord grany przez smyki, jeszcze, że tak powiem, podsmarowany tym elektronicznym, fajnym jakimś, można było sobie ustawić, prawda, jakąś barwę tego padu i to fantastycznie razem się spajało i powstawały przestrzenie no takie dźwiękowe, nieprawdopodobne. Więc tutaj ten kontakt, prawda, instrumentu elektronicznego z orkiestrą żywą dawał bardzo dobre rezultaty. Mówiliśmy o tym, że Andrzej Żuławski mi jakby to pomógł w tym. Oczywiście dopomógł mi w latach 70., że byłem postrzegany jako kompozytor troszkę nietypowy i dlatego być może miałem tak dużo zamówień, no bo jednak ludzie jak otrzaskali się już z tą muzyką elektroniczną i zobaczyli, że jest kompozytor, który to wykorzystuje i potrafi to dobrze ulokować w filmie, no to byli zaciekawieni. Potem jakby odbitka nastąpiła w momencie, kiedy Andy Wottel z firmy brytyjskiej wydawniczej Finders Keepers obejrzał sobie Diabła i usłyszał muzykę. No i po prostu oszalał na tym punkcie, bo facet szukał, kto to napisał. Mówił potem w wywiadach, że był tak zaciekawiony, ponieważ to była muzyka ani z Hollywood, ani z Ennio Morricone, ani z tych stylistyk. Tylko coś absolutnie nieprawdopodobnego. I wreszcie mnie odnalazł. Ja niestety muzyki z Diabła nie miałem, bo ona została gdzieś już utylizowana wcześniej. Bo partytury utylizowano, wszystko, co było wcześniej zrobione. Ale miałem z Possession, dlatego że to był film nie w Polsce, realizowany tylko we Francji. I producentka pani Marie-Laure Rer dała tą taśmę bez żadnego problemu i oni wypuścili płytę longplaya z Possession. I ta płyta naprawdę odniosła wielki sukces na Zachodzie. Dzięki temu, że płyta pierwsza dobrze poszła, to oni zrobili ze mną 7 płyt, ta firma Finders Keepers, a jak zwykle to jest taki łańcuszek świętego Antoniego, jak w Anglii w sklepie płytowym była ścianka z moimi płytami, to zobaczył to Grzesiek Brzozowicz, który był fascynatem longplayi, zobaczył, że jest jakiś kompozytor, którego on nie znał, jak sam się przyznał. I kto to jest? No przeczytał sobie książeczkę, która była dołączona i powiedział, no to ja muszę zrobić film. I zrobił wtedy ten film zagubiony diament o mnie, który no w każdym razie film powstał i był emitowany w telewizji. Ja już miałem dosyć rozbudowane studio. Wtedy oczywiście nie nagrywało się na komputer, tylko na sekwenser. To była fajna zabawa, dlatego że trzeba było mieć partyturę całą w głowie i programować tak jakby słysząc wszystkie warstwy, wszystkie, prawda, pięciolinie były zapisane w tym sekwenserze, w systemie MIDI. No i potem się to odpalało, robiło się miks i powstawały bardzo ciekawe podkłady, że już nie było żywych muzyków, bębny, wszystko to były te instrumenty elektroniczne podłączone w systemie MIDI i można było rzeczywiście nawet i koncertować.
O ArpLive to można mówić jako jednym z najbardziej niedocenianych w historii naszego kraju w ogóle projektów muzycznych, który dopiero, mam wrażenie, przedostanie się do tej świadomości w najbliższym czasie i cieszę się, że będą reedycje waszych nagrań, bo podobno GAD Records między innymi coś takiego szykuje.
Tak. Mam nadzieję, że on zbierze wszystkie nagrania, bo prawdę mówiąc, najciekawsze instrumentalne nagrania to powstały już w latach 80. I to są naprawdę świetnie brzmiące. Można spokojnie pomylić się i powiedzieć, że to jakiś amerykański zespół gra, a nie nagrane w Polsce, prawda, i tutaj nasza krajowa produkcja. Także muszę powiedzieć, że prędzej się Niemcy zainteresowali, dlatego że z Żuławskim, kiedy byliśmy w Niemczech Zachodnich, nagrywaliśmy w Berlinie Zachodnim muzykę do Possession, to mieszkając w hotelu Kempiński, ja słyszałem nagrania ArpLife'u wszędzie, w windzie, w korytarzach. To był taki background muzyczny, który wszędzie był obecny. Ja podejrzewam, że to zostało sprzedane przez taką agencję, która była przy Zaiksie. W związku z tym te nagrania się na Zachodzie rozeszły. Też słyszałem w radiu brytyjskim nagrania, które czy zrobiliśmy z tym zespołem, do filmu Zielona Miłość. A to były jedne z pierwszych. Także one były już obecne w mediach zachodnich.
I musimy wreszcie przejść, bo tu mamy pewien wspólny też mianownik do tematu pod tytułem Franek Kimono. Wspólny mianownik w tym sensie, że tu znów jest pan Andrzej Korzyński przed innymi postaciami w naszym kraju i się Rolandem jednym i drugim bawi i tworzy podkład muzyczny do tej pastiszowej twórczości Piotra Franczewskiego, który, no nie wszyscy to u nas usłyszeli i niektórzy to dopiero dzisiaj doceniają. Brzmi jak rzeczy, które w tamtym dokładnie czasie powstawały, czy to w Berlinie, czy w Detroit, kiedy właśnie mieliśmy do czynienia z początkiem tak zwanego Detroit Techno, house'u. Pan coś takiego stworzył wtedy u nas, chociaż nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy.
Ja miałem szczęście, że wpadłem przypadkowo na takie pudełeczko, które się nazywało Bassline TB-303. I to był absolutnie obłędny instrument, oczywiście do programowania basu, ale ponieważ można było ten bas zaprogramować nie tylko w sensie, prawda, rytmiki, wysokości dźwięku i tak dalej, ale też barwa tego basu była bardzo ważna. I ja sobie upodobałem taki butelkowy bas, który zresztą brzmi taki plumkający, cały Franek Kimono jest na tym oparty. I to było na pewno coś absolutnie nowego. Także ja uważam, że sukces tych nagrań i to, że to była płyta roku, Franek Kimono, to były dwie rzeczy. Bassline TB-303 i Piotruś Franczewski, który jest absolutnym geniuszem w sensie barwy głosu. I on nie tyle śpiewał, co raczej mówił, dlatego mówią, że on był pierwszym raperem w Polsce, co nie jest prawdą oczywiście, ale faktem jest, że to się podobało. I ten pulsujący bas pod spodem, Aranżacja dosyć skromna w sumie, bo tam jakaś jest gitara, syntezatory i tak dalej, ale nie było rozbudowanych tych warstw dźwiękowych.
Czyli przepowiedział pan trochę przyszłość brzmieniową, bo tak to wygląda taka muzyka dzisiaj trochę właśnie, tak minimalistycznie.
No, być może, być może. To no, teraz, prawdę mówiąc, ludzie mają dostęp do tak nieprawdopodobnych możliwości, że, jak mówię, kompozytorem można zostać, kupując sobie tylko jakiś master keyboard plus parę pudełek, podłączyć to w systemie MIDI, nacisnąć jeden klawisz, który zaprogramuje wszystko, zapętli i no już jest kompozytor.
Chwilę później zatrzymamy się jeszcze przez moment, pozwoli pan, przy przygodach pana Kleksa, bo tutaj znów mamy muzykę elektroniczną, znów no, na tamte czasy w naszym kraju to takie rzeczy się zasadniczo jeszcze nie działy. Gdzieś Romuald Lipko tworzył już elektroniczne, synthpopowe podkłady dla Urszuli, dla Trojanowskiej. Kombi może zaczynali, ale tutaj mieliśmy do czynienia już z taką nie dość, że elektroniką, czasem melodyjną wpadającą w ucho, ale czasem też taką niepokojącą i gdzieś tam, można powiedzieć, psychodeliczną.
No, to, że się wszystko udało, to zawdzięczamy jednak tej produkcji filmowej, że ona jak na tamte czasy była niezwykle barwna, kolorowa, pojawiła się chyba po raz pierwszy w takiej odsłonie. No, przedtem były Bolki Lolki, czy no może niekoniecznie Akademia kwalifikuje się do tego, żeby być kontynuatorką tych filmów rysunkowych. Bo to jednak był film i dla dorosłych, i dla dzieci, czyli kino familijne. Ale muszę powiedzieć, że weźmy pod uwagę, że to był 84 czy 3 rok, kiedy to kręcono. To przecież nie było nawet dekty, sklejki, żeby zrobić dekoracje. Także to oni kręcili to trochę w Rosji, w Czechach, gdzie indziej. W każdym razie w Polsce był stan wojenny. No chyba musieliby na kartki to kupić. cały ten. Także to samo było zresztą z nagraniami. No nie było możliwości, żeby nagle oprzeć się na jakimś już zawodowym zespole dzieci, specjalnie przygotowanych do gry w filmie, śpiewających i tak dalej. To były zdolne dzieci wyciągnięte z różnych szkół, z całej Polski i trzeba było ich wszystkiego nauczyć, łącznie z tym, żeby w studio zachowywać się przyzwoicie i nie kopać się po kostkach. No to tak to wyglądało.
Ale muzyka robi do dzisiaj wrażenie. Nie wiem, czy pan jest w ogóle świadomy, że na przykład Meluzyna czy Pożegnanie z bajką ostatnio powróciły. Młodzież śpiewa te utwory, są nowe wykonania zespołu Koma, Ralfa Kamińskiego i to naprawdę są bardzo dobre wykonania i te utwory żyją znowu.
No, ja się wzruszyłem, jak usłyszałem Ralfa Kamińskiego, bo po prostu nie spodziewałem się, że z tak wielką kulturą ta piosenka będzie zaśpiewana i z takim jakimś fantastycznym wyczuciem, bo muszę przyznać, że to jest naprawdę znakomity tekst Krzyśka Gradowskiego. Ja pamiętam, że w latach 80., jak ja puszczałem tą piosenkę, to kobiety, przyjaciółki mojej żony, różne znajome, zawsze miały łzy w oczach, płakały przy tej piosence. Może sprawa, że jestem twoją bajką, je tak rozczulała, ale jest w tym tekście i w wykonaniu wtedy Sośnickiej, no i w gruncie rzeczy tym prostym takim aranżu, bo ludzie bardzo chwalą Żaka za grę na basie i rzeczywiście ten bas płynie, tak fajnie scala to wszystko, jest bardzo obecny tej piosence. Także ja też z wszystkich tych piosenek, które wtedy nagraliśmy, to oczywiście Meluzynę i Pożegnanie z bajką, to cenię sobie chyba najbardziej.
Panie Andrzeju, bardzo panu za wszystko dziękuję, za ten pana czas, za te wszystkie słowa i wspomnienia. Na koniec może tylko jedno jeszcze. Chciałem wykorzystać pana słowo sprzed chwili, właściwie dwa słowa, że płakały, bo rozpoczęliśmy od tematu pod tytułem Melodie, które pan zaczął wymyślać już w latach 60. No przecież przy Kochać Szczepanika i Kalendarzach też płaczą do dzisiaj.
A muszę panu powiedzieć, że byłem bardzo zdziwiony, jak dowiedziałem się, że w urzędach stanu cywilnego w latach 70. pod przyciskiem w czasie, prawda, ślubów, kiedy urzędnik stanu cywilnego tam pierścionki zakładał i te swoje formułki wygłaszał, a potem była muzyka. To było do wyboru. Albo Kochać, albo Ave Maria. Jeżeli ktoś miał trochę poczucia humoru, to oczywiście wybierał piosenkę Szczepanika Kochać.
Pięknie, pięknie. Dziękujemy za te wszystkie wzruszenia, za te wszystkie melodie, które pan stworzył i których będziemy słuchać do końca świata, pewnie nawet dłużej. Panie Andrzeju, dziękuję. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Życzę wielu kolejnych.
Jest mi naprawdę bardzo przyjemnie wystąpić na antenie tego radia, ponieważ moim zdaniem jest to jedna z najwspanialszych rozgłośni. Tu Andrzej Korzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami.